Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. W minionym tygodniu odbyły się dwa ważne, powiązane z naszą wojenną historią, wydarzenia. W dniu 10 października w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII w 83. rocznicę utworzenia przez Niemców pierwszego obozu koncentracyjnego na okupowanych ziemiach polskich oddano hołd wszystkim ofiarom i więźniom Konzentrationslager Posen. W sposób szczególny upamiętniono błogosławioną poznańską piątkę, pięciu młodych wychowanków salezjańskiego oratorium świętego Jana Bosko w Poznaniu w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci w obozie w Dreźnie. Z kolei w Pałacu Działyńskich prezes Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu, dr Wojciech Bogajewski, wygłosił wykład zatytułowany Od powstania wielkopolskiego do ludobójstwa katyńskiego. Zaprezentował też film Kto nie zna ojca twarzy? Dokument o ofiarach zbrodni katyńskiej. I o tym będzie dziś mowa. Zaczynamy od Fortu VII. Leszek Wróbel, kustosz Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
Więźniów normalnie przywożono tutaj.
I ten bruk jest taki, jak wtedy pewnie był.
Nie było tutaj bruku. Tu było klepisko. Żaden oficer dowodzący twierdzą nie zezwoliłby na wybrukowanie dziedzińca, bo to w przypadku trafienia pocisku są dodatkowe ułamki. Aha. Było klepisko, po prostu zwykłe klepisko.
A fort tutaj stoi od czasu, jak Poznań był twierdzą, tak?
No tak, był elementem twierdzy. Fort Góra Siódemka był wybudowany w latach 1876-80. Potem był modernizowany kilkukrotnie w celu, powiedzmy sobie, zachowania sprawności bojowej, ale to niewiele dawało.
I napis?
Napis Konzentrationslager Posen, nie Polen, jak niektórzy myślą. To jest długie S, po prostu niemieckie. To jest napis, który pojawił się w 1939 roku. On funkcjonował do 1944, potem został usunięty. To znaczy, na niektórych zdjęciach widać pierwotny napis, który tutaj był, Fort Kolomb po prostu.
Heil mein Führer, Arthur Greiser, Gauleiter und Reichsstatthalter im Reichsgau Warteland. Wir grüßen den Führer! Wir grüßen den Führer!
Friedung, Dresden!
Adolf Hitler! Sieg!
Heil!
Sieg!
Heil!
Kampf!
Heil!
Założono tu pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny. Na szczęście stosunkowo krótko on pod tą nazwą funkcjonował, bo funkcjonował przez kilka tygodni, potem zmieniono nazwę na obóz przejściowy, karno-śledczy, różne te nazwy były, ale charakter obozu ciągle pozostawał ten sam. Ciągle trafiali tu ludzie i ciągle oni ginęli.
Dziesiątego października 2022 roku. Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysław Terlecki, prowadzi w 83. rocznicę utworzenia przez Niemców obozu koncentracyjnego w Poznaniu uroczystość upamiętniającą ofiary.
Proszę o złożenie kwiatów, zapalenie zniczy pana ministra Szymona Szynkowskiego-Welsenk, pana wiceprezydenta Andrzeja Polackiego, panią wicewojewodę, członka zarządu powiatu poznańskiego, dowódcę garnizonu Poznań, panią dyrektor Karolinę Wojciechowską.
Delegacja IPN to są te osoby, szanowni państwo, które badają historię tego miejsca, Lasów Paleńskich. To są przyjaciele, którzy w sposób naukowy chcą udokumentować i opisać tę historię. proszę harcerzy, by może tak zgodnie teraz IZHP, IZHR, Chorągwie Wielkopolskie i tego potomka skautów harcerzy, pana Wawrzyńca Wierzejewskiego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, byście w jednym szeregu także oddali hołd ofiarom Fortu VII obozu koncentracyjnego. Pani Aleksandra Kuś, wicekurator oświaty, w imieniu kuratora, historyka, pasjonata, prawdziwego pasjonata historii, znawcy także historii tego miejsca, losów Wielkopolan w czasie II wojny światowej.
Cela 58.
Jest upamiętnienie hrabiego Chmińskiego,
związanego z naszym radiem,
wojewody poznańskiego i Floriana Marciniaka, twórcy Szarych Szeregów. Ta cela mogła pomieścić, myślę, 80-100 osób, byli stłoczeni. To, co ich tutaj trapiło, to nie tylko to bestialstwo i okrucieństwo strażników, których była około setka, ale także i choroby. Fatalne warunki, 8-10 stopni, to są budynki fortyfikacyjne, tu panuje przez cały rok stała temperatura około 80 stopni, więc tu było potwornie zimno, potwornie głodno, znęcanie albo przewożenie po przesłuchaniach w domu żołnierza na gestapo, a to, czego ludzie nie dokończyli, no to choroby i zarazki. I tutaj przy tej ścianie widać, że błogosławiona piątka no miała ochotę jednak zostawić jakiś ślad po sobie. Nie wiedzieli, co będzie z nimi dalej. Oni cały czas byli przekonani, że oni jednak przeżyją, że sąd niemiecki nie wyda tego najgorszego wyroku, uznając ich za zdrajców, bo byli oskarżeni o zdradę stanu. No i tutaj te cztery cegły, które przez wiele, wiele lat były zasłonięte, może i dobrze, bo nie zostały zniszczone, one wymagają takiej bardzo profesjonalnej konserwacji. Cztery cegły piątki poza Edwardem Klinikiem i obok Heniu Gabriel, już tej bez obwódki cegle. Poddamy to w tej chwili pieczołowitej konserwacji. Musimy gdzieś też odgrodzić, no, żeby nam ktoś tutaj graffiti współczesnego nie chciał zrobić, ale to raczej nie w tym miejscu. Opowiadamy w skrócie oczywiście historię, która jest mało znana. Ona jest trochę znana w Poznaniu i Wielkopolsce, ale przecież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze ponad 100 męczenników okresu II wojny światowej. Z Poznania mamy błogosławionego księdza Konopińskiego, kapelana pułku Ułanów, mamy Natalię Tułasiewicz, która od niedawna jest patronką polskich nauczycieli. Także troszkę tych błogosławionych, w tych wyniesionych w 1999 roku na ołtarze jest, a to jest historia absolutnie niezwykła. I cztery tygodnie w tej celi spędzone chłopaków przybliżyło na pewno do Pana Boga, do którego przylgnęli. Dzięki temu przeżyli te kolejne etapy przez Wronki, Berlin do Drezna. Dzięki temu przyjęli również z godnością, głupio to zabrzmi, ale z radością śmierć. Oni przyjęli z radością śmierć, że kończy się ich to bardzo młode, wcześnie zabrane ziemskie życie, ale idą tam, gdzie jest cel każdego wierzącego człowieka. I idą szybciej niż myśleli, szybciej niż mogli zaplanować.
Tu są nazwiska takie: błogosławiony Czesław Jóźwiak, błogosławiony Jarogniew Wojciechowski, błogosławiony Edward Kaźmierski, błogosławiony Franciszek Kęsy, Henryk Gabriel, który był przyjacielem i towarzyszem niedoli tej piątki z Wronieckiej, i błogosławiony Edward Klinik, uwięziony podobnie jak jego przyjaciele w Forcie VII, jednak w innej, nieznanej celi. W uroczystościach w Forcie VII wzięły udział rodziny poznańskiej piątki.
Lidia Wrocińska-Sławska, siostrzenica Jarogniewa Wojciechowskiego, czyli moja mama była siostrą Jarogniewa, tego najmłodszego.
Ta historia w rodzinie, w jakiej postaci się zachowała?
Ona była żywa od samego początku, jak tylko się urodziłam. Ja jako dziecko poznałam wszystkie rodziny chłopców. Także znałam rodziców całej piątki, którzy jeszcze wtedy żyli. I w każdym naszym domu były zdjęcia, portrety naszych chłopców. Więc chłopcy dla nas byli częścią naszego codziennego, rodzinnego życia. i nasze rodziny, mam na myśli teraz moją mamę, która utrzymywała bardzo bliskie, serdeczne kontakty z rodzinami pozostałych chłopców. Stąd dzisiaj, po latach, my jako już kolejne pokolenie też jesteśmy ze sobą w bardzo bliskich, zażyłych kontaktach.
No byli niezwykli, byli bohaterscy, byli zdeterminowani i wiedzieli, jak się zachować.
Tak, z jednej strony byli bardzo pogodni, radośni, dowcipni, weseli, a z drugiej strony byli dojrzali i pełni zadumy, a jednocześnie ukształtowani w rodzinach. Więc tutaj mamy zderzenie wspólnych wartości, zarówno oratorium salezjańskie, jak i rodziny chłopców miały te same wartości. I chłopcy tym się też charakteryzowali, że mądrość, siła ducha brana z wiary, a jednocześnie z tego, co wpojali im rodzice, nauczyciele, przeplatała się z tym, co lubili. Grali na instrumentach, mój wujek był skrzypkiem, moja babcia grała na pianinie, bardzo lubili ze sobą grać, a ich koledzy, akordeon, śpiewy, też kochali swoje siostry, braci. Byli się między innymi, wymieniali się sympatiami w ten sposób również. To grono było bardzo szerokie. I to dawało im siłę. Siłę polegającą na szczerości, na prawdzie. Tego, czego my chyba dzisiaj potrzebujemy.
Jak to się stało, że zostali zaaresztowani?
No, to było właśnie to, co dotyczyło młodych ludzi. Oni też byli wychowani w duchu patriotycznym. Czesiu Jóźwiak, o to właśnie tu Zosieńki wujek, razem ze swoim ojcem byli związani z organizacją bojową. W związku z powyższym, kiedy oni byli zaangażowani, zaangażowali pozostałą czwórkę.
I co pani zapamiętała z dzieciństwa?
No co zapamiętam, jak mama mówiła, nie? Dziadek mówi, uciekaj, nie? A Czesinek mówi, nie ojciec, wiedziałem, co robię. Ja ucieknę, a wy wszyscy zginiecie.
To jest właśnie ta odpowiedzialność młodych ludzi, którzy potrafili stawić czoła najtrudniejszej rzeczy, a więc śmierci. I to, co mówi Zosieńka, oni doskonale wiedzieli, że ich ucieczka narazi członków rodziny.
Na przykład listy, jakie chłopcy pisali, z mamą na ten temat rozmawiałam, nie? To Czesinek pisze, że przyszło nam umierać w dniu niebowstąpienia Matki Najświętszej. To było, nie?
Jakie
to
było? Dniu święta Matki Boskiej, wspomożycielki wiernych, no, bo to była patronka salezjanów. No, i oni w tym dniu ubierali, kiedy było święta Matki Boskiej, no, właśnie, wspomożycielki wiernych.
I się wyraził tak, dokładnie to pamiętam, że wiesz, mamuś, zastanawia się, czy nawet gdybym przyszło mi wyjść z tego obronną ręką, czy chciałbym. Chyba nie, bo jestem przygotowany na śmierć. Do zobaczenia w niebie.
Pewnie się spotkali.
No, taka wiara,
no dzisiaj tak. Nie? Dzisiaj tak ich siostry, ich rodzice są już razem.
To jest ziemia z lasów. My mamy też swoje doły śmierci, które ciągle czekają na odkrycie, na oszacowanie. Niemcy zatarli w ogóle ślady swojej bestialskiej działalności w Forcie VII i w okolicznych lasach wokół Poznania. Więc my w tej chwili, wydobywając z ziemi, wydobywając ze wspomnień, z żyjących rodzin, układamy te puzzle w tę straszną historię także naszych dołów śmierci, gdzie mordowano w tych masowych egzekucjach, zakopywano w dołach, kiedy już Niemcy się zorientowali, że za chwilę trzeba będzie stąd uciekać. Mieli doświadczenie Katynia, wiedzieli, że zbrodnie swoje trzeba ukryć, bo za chwilę no, oni będą osądzeni, oni się będą musieli ze swojego bestialstwa tłumaczyć, więc zacierali te ślady i brali więźniów, odkopywali te już rozkładające się.
Polewali wapnem.
Polewali wapnem, podpalali to. No, chcieli absolutnie zlikwidować dowody swojej zbrodni. Także tutaj w urnie mamy też symboliczną ziemię z tych lasów. W komorze gazowej, tej, która jest w remizie artyleryjskiej w Forcie VII, mamy również urny z obozów koncentracyjnych, do których właśnie z Fortu VII wywożono tych, którzy przeżyli. Księży stąd do Dachau wywożono. Mamy tutaj mnóstwo osadzonych w Forcie Siódmym Księży, którzy trafiają do obozów koncentracyjnych. My z tych obozów najbardziej znanych, tych, do których poznaniacy Wielkopolanie trafili i wiemy o tym, to też jest w urnie taka symboliczna ziemia. Właściwie poruszamy się cały czas w świecie symboli. Tych takich materialnych dowodów tamtych czasów i tego, co tu się działo, jest bardzo mało. One właśnie uległy zniszczeniu. Tu nie mamy tego, co znamy z Auschwitz, nie mamy sterty włosów, bucików, nie mamy tego wszystkiego. Tu ściany krzyczą, tu mury krzyczą i te właśnie symboliczne urny.
Lasy Paleńskie, Mała Górka, Palędzie, Poznań Golęcin, Poznań nad jeziorem Rusałka, Poznań Dębina, Przeźmierowo, Rożnowo, Sowinki, Tuchorza, Wypalanki, Zakrzewo. Cała Wielkopolska jest takimi miejscami usiana.
Jedna za drugą szły delegacje 10 października.
Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Zapraszamy rodziny katyńskie, przepraszam najmocniej. Nie ma waszego prezesa i się zagubiłem. Jest pani wiceprezes. Oczywiście dzisiaj część delegacji jest na pogrzebie pułkownika Górskiego, jak wspominałem. Także państwo musieliście się podzielić. Oczywiście rodziny katyńskie są także z nami. Współpracują ściśle z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości.
Na Forcie VII jest lasek katyński, upamiętniający pomordowanych w Katyniu. Przemysław Terlecki wspomniał pułkownika Jana Górskiego. Żegnano go tego samego dnia. Kim był Jan Górski? Człowiekiem o niezwykłym harcie ducha. Był żołnierzem Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Współtworzył Światowy Związek Żołnierzy AK. W czasie wojny uniknął rozstrzelania. W czasach stalinowskich żył i przeżył z wyrokiem śmierci. Nie złamano go. Został lekarzem i dożył 100 lat. Byłam na uroczystości w maju, kiedy składano mu życzenia. Natomiast kiedy odsłaniano w 2007 roku pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, pułkownik Górski na moje pytanie, czym jest ta uroczystość dla niego, odpowiedział:
dla nas to jest przede wszystkim uznanie na nasz wkład w walkę o niepodległość. Przez tyle lat to byliśmy przez Niemców nazywani bandytami, przez PRL-owskie władze karłami zaplutymi reakcji. Tłuczeni byliśmy po więzieniach. Ja 10 lat odsiedziałem. Koledzy siedzieli w łagrach rosyjskich. 50 tysięcy moich kolegów zostało przez UB wydane w ręce NKWD i wywiezione do Rosji. I wreszcie to jest pewne takie uznanie, że coś jednak myśmy robili w czasie wojny, że ten nasz wysiłek nie poszedł na darmo, że jest wreszcie wolna, niepodległa, suwerenna Polska.
I jest czas, kiedy można zasypywać białe plamy i mówić o naszej historii. Za chwilę zaproszę na rozmowę z prezesem Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu, doktorem Wojciechem Bogajewskim, który wiele robi, aby udokumentować przeszłość. Jest bez wątpienia człowiekiem czynu, ojcem pięciorga dzieci i autorem ciekawych, pionierskich rozwiązań naukowych, a także w dziedzinie handlu. Polska Rzeczpospolita Ludowa, Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Elektryczny, dyplom. Obywatel, magister, inżynier Wojciech Bogajewski. Który to był rok?
73. To był jak na ówczesny czas ewenement, że taki młody człowiek, który kończył 2,5 roku wcześniej studia, uzyskał tytuł doktora. Istotne było to, że temat, który robiłem, był niezwykle ciekawy, interesujący, tragiczny w pewnym sensie, ponieważ zdarzały się zjawiska przysłupa betonowych, że ludzie byli rażeni nawet śmiertelnie. No i trzeba było przeprowadzić badania i te badania przeprowadziłem. Ja w efekcie wynik z tych badań, potem jeszcze kontynuowanych tych badań, dzisiaj jest przepis amerykański i obowiązuje na cały świat. Chyba jeden z nielicznych wzorów, tak można powiedzieć, polskiej produkcji.
No ja wiem, że pan ma kilka patentów na swoim koncie.
No, mam kilka patentów i problem polega na tym, że młody człowiek po studiach, inżynier przynajmniej, powinien być kreatywny. On powinien patrzeć na świat swoimi oczyma, nie kierując się logiką, która w tej chwili występuje. Idąc ulicą, stwierdziłem, że rozwiązanie, które tam jest, jest złe i mogę to rozwiązanie zastosować w energetyce. I tak powstał patent o ziemiach zewnętrznych. I tak po prostu, jak profesor Jasicki mówił, do 1935 roku inżynier tworzy, a potem zbiera procenty. Z kolei historyk przez całe życie ładuje swój umysł, jak mówił profesor Labuda. I ostatnia książka, którą on napisał, to był sąsiad.
To tak, tutaj mieszkał obok.
Tak, mieszkał obok.
Na Grunwaldzie, dodajmy.
Na Grunwaldzie mieszkał obok. To absolutnie nie akceptował swego doktoratu, swojej habilitacji. Natomiast ostatnią książkę uważa, że to jest najlepsza książka jego życia. I to jest różnica między inżynierem, nazwijmy, a historykiem.
A to co jest?
A to jest artykuł w roku 2000, Pole Position, najstarszym tygodniku na świecie, tygodniku angielskim, Time. Artykuł na dwie strony na temat internetu, ponieważ w 1997 roku otworzyłem pierwszy na świecie sklep internetowy, hipermarket internetowy Tutu, który był taką sensacją. Dostałem lidera przedsiębiorczości, wręczał pan premier Buzek, a tygodnik Time przyjechał i zrobił reportaż.
Ale to wydaje mi się, że u pana był silny gen kupiecki.
Tak, bo dziadek był wybitnym kupcem przed wojną. Miał największą fabrykę odzieży męskiej Chłopięcej. Nawet jeszcze kilka lat temu spotykałem się z starszymi poznańkami, którzy mówili, czy pana nazwisko to jest pana dziadka? Tak, mojego dziadka ze Starego Rynku. Także to była znana firma, eksportowała na zachód i to zostało po prostu w genach.
A na Starym Rynku, w którym miejscu był ten sklep?
Róg Franciszkański, tam mam zdjęcie. To była największa fabryka odzieży męskiej Chłopięcej, Polska, bo były jeszcze fabryki niemieckie i żydowskie. I między nimi była ciągle rywalizacja.
Dziadek wygrywał?
Myślę, że tak, bo się rozwijał. Cały czas się rozwijał, cały zwiększał produkcję, zwiększał zatrudnienie, dawał ludziom pracę, dużo pomagał innym. Także to w sumie można powiedzieć, że to był bardzo pozytywny człowiek, tak mi się wydaje. Najlepszy dobrze, że ludzie go wspominają. Nie? Idę na operację do profesora Drewsa, a Drews siada z moim ojcem, rozmawiają o tym, jak on to kupił raz ubranie i bardzo długo nosił i przez całą wojnę przenosił i się nie zniszczyło i w ogóle to był świetny materiał i tak dalej. Także to takie były wspomnienia. Idę z tego tam, z któregoś roku o dziadku, ale przecież pani coś innego. Poznań. A może pojedziemy pod światło. Poznań, 48 rok, zaświadczeni. Urząd Skarbowy zaświadcza, że obywatel Bogajewski Zenon, czyli mój ojciec, zamieszkają w Poznaniu, ulica Dąbrowskiego i tak dalej, doniósł o likwidacji swojego przedsiębiorstwa, wytwórnia konfekcji męskiej Chłopięcej, z dniem 31 maja i przekazał przedsiębiorstwu spółdzielni Poznań Krawiec. Powyższe zaświadczenie wydano celem przedłużenia władzom szkolnym. Opłatę skarbową uiszczono. To był warunek, żeby mój brat mógł iść do liceum.
Wszystkie zakłady prywatne likwidowano, prawda? No. A tutaj jest sylwetka dziadka.
Kazimierz. Tak.
Kazimierz Bogajewski.
Zmarł 3 maja w Krakowie 1945 roku. I problem polega na tym, że sąd nie uznawał, że jego syn został zamordowany w Katyniu. W związku z tym ja musiałem robić postępowanie spadkowe, że syn dostał majątek, a potem poniósł z kolei kolejne postępowanie po nim, bo on oficjalnie zmarł 8 maja 1945 roku sądownie.
Pana stryj. A zmarł...
W Katyniu przecież w 40 roku, nie?
W 40 roku. No, tak fałszowano tę historię i tak ludzie to przyjmowali. Nie wiem, czy to był strach.
To był strach, dlatego że ten system polegał na strach, żeby tworzyć strach, prawda? A ludzie, którzy się nie bali i realizowali pewne przedsięwzięcia, no to albo byli torowani do pewnego momentu, a jak potem przekroczyli pewną granicę, no to byli niszczeni. To była stara zasada, prawda? Różnymi metodami niszczeni, czy to w pracy, czy to w życiu prywatnym, no różne to były metody, nie? Problem polega na tym, że w 1945 roku do Polski. Przywieziono, ponad, jak twierdzą niektórzy, ponad 100 tysięcy rdzennych Rosjan. Nadali im tytuły naukowe, tytuły sędziowskie, prokuratorskie. No i teraz ci ludzie w dalszym ciągu funkcjonują. No, ktoś może powiedzieć, że to, co mówię, jest nieprawdą, ale takim najlepszym przykładem jest rodzina panów Cimoszewiczów. Ojciec był NKWD-istą, przyjechał do Białego Stoku. Jego syn został premierem. W tej chwili reprezentuje Polskę w Strasburgu, a jego wnuk jest posłem do Sejmu obecnie. Pytanie, no jak się nieraz czyta wypowiedzi pana Cimoszewicza w Strasburgu, to raczej to nie są wypowiedzi patriotyczne.
Jest pan prezesem Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu. Jakie spotyka pan problemy?
Znaczy, problem polega na tym, że właśnie chodzą na wieczną wartę członkowie Stowarzyszenia Katyń, nie tylko Stowarzyszenia Katyń. Stowarzyszenia się, jakby można powiedzieć, zamykają. W przypadku Stowarzyszeń Katyń to pierwsze powstało w Koninie w 1989 roku, potem pączkowało w całej Polsce. Powstawały następne w poszczególnych miastach. No a w tej chwili właśnie Stowarzyszenie Katyń w Koninie się zamknęło, bo już nie ma członków. Są pojedynczy członkowie, którzy już nie prowadzą działalności, bo nie mogą wychodzić z domu niekiedy i przykucić do łóżka. Natomiast jak się rozmawia z tymi członkami, którzy mają 88, 90, 92 lata, 4, to co od nich bije zawsze, wielka tęsknota za ojcem.
No i tak powstał film, który pan przedstawiał w Pałacu Działeńskich.
Mnie po prostu całkowicie rozkłada, jak taka 94-letnia kobieta mówi: mój tatuś, mój tatuś, mój tatuś. Wspomina każdy szczegół i one potrafią wszystko powiedzieć, co się działo, jak tatuś chodził, jak rozmawiał, jak gestykulował, jaki był dom, jakie było otoczenie. I wielu nich mówi, jak się pytam, jakie było wasze dzieciństwo przed wojną, to mówi: to była bajka, to była bajka. No i chciałbym teraz zrobić kolejny film właśnie z panem Kubiakiem o bajce przed wojną. Nie wiem, czy nam się to uda, ale będziemy próbować. 20 była premiera w Kino Rialto. A w tej chwili po prostu no, chodzę po szkołach i mam taką prelekcję od Powstania Wielkopolskiego do Ludobójstwa Katyńskiego i przy okazji w drugiej części prezentowałem ten film.
W tym filmie Kto nie zna ojca twarzy znalazła się migawka z drugiego Marszu Pamięci w Katyniu. Odbył się on w dniu 28 kwietnia 2008 roku. Uczestniczyłam w tym marszu i wtedy powstał reportaż Katyń – dwie narracje. Oto jego fragmenty.
Dzisiaj dokładnie będzie 68. rocznica mordu ojca. Właśnie w dniu dzisiejszym.
Wincenty Dowojna jest prezesem Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus. Stowarzyszenie zorganizowało już po raz drugi Marsz Młodzieży Polskiej i Rosyjskiej od stacji w Gniezdowie do Lasu Katyńskiego. Jechaliśmy przez Białoruś, która nie witała nas nazbyt serdecznie. Na granicy w Kuźnicy Białostockiej przetrzymano nas 4 godziny. Sprawdzano bagaże, niszczono opakowania prezentów, które polska młodzież przygotowała dla kolegów z Rosji. A potem dostaliśmy do towarzystwa wozy milicyjne i ruszyliśmy do Grodna. Od tego momentu jechał z nami przewodnik Stanisław Poczobut-Odlenicki.
Pamiętamy o wszystkim tym, co było. Wybaczamy, ale w pamięci u nas pozostało to, co jest. Tak.
Słuchaliśmy piosenek zespołu Piatnica.
Tuk, tuk, откройте. Это я, ваше сердце. Меня заперли за дверцу, за седьмым замком. Ком, дураком, босиком, целиком. Кровь с молоком. Тук, тук, откройте. Это я, ваша совесть. Недочитанная повесть. с обожженными страницами, с равнодушными лицами, где-то за границами.
Państwo, dobrze, że przyjechaliście do tego kraju. Ciężka tutaj droga, te 5 godzin na granicy, te dokumenty, te panowie, nie wiadomo czego chcącą. Sprawdza się dokumenty, wypełnia się druczki, obowiązkowo trzeba zameldować się, a meldujecie się w hotelu, to wtedy ręce opadają, co tam robić?
Это я, ваше счастье, разобрали на запчасти, собираем по осколку толку, искать иголку на книжной полке, тук-тук откройте. Это я, ваше горе, нарисованное море, глубоко до дна, не достать, не отстать, не восстать. Nie przelistać.
Przed nami wiaduk, widzicie? On łączy stary i nowy zamek. Stary zamek, który nazywamy Zamek Witolda i Zamek Batorego. To trzeba byłoby przejść w prawo i on lepiej widać.
Stanisław Poczobut-Odlanicki to ojciec zaaresztowanego na Białorusi dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Senior Poczobut, autor książki o Elizie Orzeszkowej, był naszym przewodnikiem w Grodnie, w Katyniu. Rolę przewodnika przejął Wincenty Dowojna.
Są dwie bramy. Jedna, ta z prawej strony, prowadzi na polski cmentarz wojenny w Katyniu, a druga brama prowadzi na cmentarz rosyjski. Nie wiem, była pani tam na tych kładkach?
One są umieszczone ponad grobami, żeby tak. Nie bezcześcić.
Tu nie wiadomo na przykład, czy tu jakichś grobów nie było, gdzie teraz idziemy po tych płytach. Bo dosłownie, gdyby pani tak przeszła, spenetrowała, to by zobaczyła pani takie zapadliska, gdzie najprawdopodobniej też były groby. Ten las jest cały usłany nieboszczykami.
Oj, nie mam tej kartki. Poszłem ją gdzieś. Ale ja go znajdę, ja nazwisko znam, więc nie będzie problemu.
Zardzewiałe, metalowe płytki.
No tak, poza tym one nie są alfabetycznie ułożone, tylko według stopni wojskowych. Bo tutaj widać, jest podporucznik, porucznik, no właśnie. Antonina Lewandowska, jedna kobieta, która zginęła w Katyniu. Podporucznik pilot, córka Józefa Dowora-Muchnickiego. Ja żałuję, że mój kolega nie przyjechał z ławki szkolnej. On mi bardzo dużo pomógł przy mojej pracy, bo ja pisałem pracę, bo takie były kryteria wyjazdu. Ja swoją pracę generalnie napisałem na podstawie książki Leopolda Łojka, którego ojciec zginął w Katyniu. Tytuł książki to były Dzieje sprawy Katynia. Książka bardzo ciekawa, wciągająca, nocami się ją czytało, robiła niesamowite wrażenie.
To jest ósmy dół śmierci, o którym wiadomo, w takiej rozpadlinie, wgłębienie i tutaj na pewno są pochowani polscy oficerowie, no i jest to miejsce przez memoriał też upamiętniane.
Ile pan miał lat, jak pan stracił ojca?
Pół roku.
Czyli zna go pan tylko z opowiadań matki?
Nawet nie z opowiadań matki, a bardziej babci, stryjów, ponieważ mając 4 lata, mama zmarła w Kazachstanie.
Poniedziałek. Nadszedł moment marszu. Gniezdowo, memoriał.
Przedstawiciele szkoły rosyjskiej, mundurowej.
Napis Gniezdowo, zielony budynek, zakratowane okna, 2 łuki pod cienie.
Jest to na pewno symboliczne miejsce. Miejsce drogi, która była drogą w kierunku śmierci.
Tak jest moje pragnienie, marzenie, żeby coś w głowach tych młodych ludzi pozostało, żeby przynajmniej część z nich przekazała to innym, zachęciła do odwiedzania, zachęciła do pamięci o tym. I jeżeli to się spełni, to będę bardzo szczęśliwy.
Chrystus воскресе! Chrystus воскресе! Воистину воскресе!
To były fragmenty reportażu Katyń, dwie narracje z udziałem Wincentego Dowojny, który nie żyje już dziś. A teraz ciąg dalszej rozmowy z prezesem Stowarzyszenia Katyń, doktorem Wojciechem Bogajewskim.
Miałem wystawę właśnie powstańcy wielkopolscy, kawalerowie virtuti militari, ofiary ludobójstwa katyńskiego. I takich oficerów mamy w sumie 24, którzy leżą w Katyniu, będą w Charkowie. Są jeszcze 3, którzy w Kijowie Biekowni leżą. W sumie 238 powstańców leży na tych cmentarzach. Tragedia tych powstańców polegała na tym, że po momencie, kiedy wchodzili Niemcy, to szukali powstańców, żeby natychmiast zlikwidować za to, co oni zrobili. A z kolei jak Rosjanie wchodzili 17 września, to szukali powstańców za to, że walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej i dzięki praktycznie biorąc jednostkom wielkopolskim, Wojsko Polskie odniosło sukces, bo to był decydujący uderzenie znad Wieprza. Ci żołnierze wykazali się olbrzymim dyscyplinowaniem. Byli to najlepsi żołnierze Wojska Polskiego. Ważne było, jak się oni ukształtowali, bo to jest może ciekawe. Ja tak właśnie, ta prelekcja, którą zrobiłem, to mi zależało na tym, jak to się stało, że ci młodzi ludzie, którzy oswobodzili Wielkopolskę po 55 latach od powstania styczniowego, kiedy to 10% czy tam kilka, jeszcze to może więcej tych Polaków uważało, że kiedykolwiek Polska w ogóle powstanie. To w ogóle, a po 55 latach nagle własnymi siłami, bez pomocy zewnątrz, no bo trudno uznać, żeby major Stanisław Tarczak, to była cała pomoc, prawda, potrafili w ciągu 9 dni de facto oswobodzić Wielkopolskę, no i potem doprowadzić do pokoju i powstania Polski w Wielkopolsce, nie? I tutaj w zasadzie można powiedzieć, że są dwie siły, które to spowodowały. To jest Kościół rzymskokatolicki, jego przewodnicy, no i rodzina. Kościół to przede wszystkim ksiądz arcybiskup, potem kardynał Leduchowski, ksiądz Samarzewski i ksiądz Piotr Wawrzyniak. Zarówno ksiądz Augustyn Samarzewski, jak Piotr Wawrzyniak to byli herosi. Im zawdzięczamy, że taka, a nie inna była młodzież, ta, która potem walczyła, prawda? No, ksiądz Samarzewski przede wszystkim to, co on zrobił, założył kasy zapomogowo-pożyczkowe. Pierwszą w ogóle w Wielkopolsce, w Polsce w 1866 roku. Potem rozszerzył to. I istotne było to, że on jak tworzył jakieś miejscowości, tą kasę, to jechał do tej miejscowości i przez 2 czy 3 tygodnie siedział i uczył tych ludzi wszystkiego, i niekiedy i pisania, i rachunkowości, i robienia umowy, prowadzenia wszystkich zasad bankowości po prostu. Ale jak on to potem mówił, to on, jego wyjazd był 100 razy dawał większe efekty niż niekiedy kazanie. Jego oddziaływanie na ludzi było 100 razy większe, prawda? Trzeba pamiętać, że w tych czasach, to jak ktoś znał jedną klasę, no to wszyscy uważali, że to jest wykształcony człowiek, nie? A tu trzeba było prowadzić rachunkowo i wszystko. Nie? No a potem stworzył związek i na końcu stworzył bank. Bank. I to, co on zrobił, ten właśnie, a opierał się na tym, że ludzie mieli składać małe kwoty, że no tam kilku złotówki, 2 złotych. I tworzył się większy kapitał. Można było pożyczać na niski procent, a równocześnie można było jakieś takie drobne, jakieś przedsiębiorstwo otwierać i tak dalej. Tak urodziła się przedsiębiorczość w Wielkopolsce w tym momencie. A równocześnie podnosił się poziom zasobności mieszkańców dość istotnie. I trzeba powiedzieć, że to samo rozwiązanie, które zrobił ksiądz Augustyn Samarzewski, za takie rozwiązanie w 2006 roku na Nagrodę Pokojową Nobla dostał Mohamed Yunus, bankier czy ten finansista z Bangladeszu, który też takimi drobnymi opłatami, tam dolara, czy miliona, nawet mniej, tworzył taką całą sieć Bangladeszu i doprowadził do jakby odrodzenia się Bangladeszu.
Widzę tutaj u pana książkę Andrzeja Nowaka, Polska i Rosja.
Mhm. Już w 1793 roku był tajny traktat pomiędzy carską Rosją a Niemcami. I w tym traktacie, tak zwanej konwencji petersburskiej, podzielono się, bo przygotowano się do rozbioru kolejnego, podzielono się terenem Polski, ale równocześnie w tym traktacie podano, że chodzi o zlikwidowanie wszystkiego, co mógłby przywołać w przyszłości pamięć o Królestwie Polskim.
1793. To nie tak dawno właściwie, no bo to jest 18 wiek.
prawda?
Można powiedzieć, że to jest ciągle kontynuowane. No Bismarck stworzył ustawy majowe po to, żeby likwidować Kościół, podporządkować sobie Kościół. Arcybiskup Duchowski nie zgodził, poparł go Pius IX, nadał mu godność kardynała. To spowodowało, że Niemcy musieli go wypuścić, ponieważ prawo niemieckie mówiło, że ani króla, ani kardynała nie można więzić. On przejeżdżając przez tereny Wielkopolski i innych pozostałych zaborów, wywołał entuzjazm, bo budził jakby ducha Polaków, że jednak jest ktoś, kto zaczyna myśleć o Polsce, o tych wartościach, które są ważne dla Polaków. Prawda? Nauka religii w języku polskim, a nie niemieckim i tak dalej. No i to po prostu to był początek, który zaprocentował ksiądz Samarzewski, a ksiądz tytan pracy, ksiądz Piotr Wawrzyniak, to jest w ogóle osoba no niesamowita. Faktycznie biorąc, działał w każdej dziedzinie, miał wpływ olbrzymi na wszystkie dziedziny życia polskiego i jak zmarł w 10 roku, to prasa niemiecka, Berliner Tageblatt, nazwał księdza Piotra Wawrzyniaka polskim niekoronowanym królem, a niemieckie czasopismo Die Ostmark podało, że był on rzeczywistym przywódcą polskiego państwa, społeczeństwa, jako finansista oraz mężczyzna z żelazną wolą, niewyczerpaną energią musiał mądrze łączyć zagorzałą nienawiść wobec Niemczyzny ze zdrowym rozsądkiem. Był on nie tylko polskim ministrem finansów, ale w wyniku równoczesnego pełnienia wielu różnych funkcji społecznych, również osobom wywierających decydujący wpływ na społeczeństwo polskie. Kościół zaproponował wówczas, żeby w związku z przywożeniem dużej ilości Niemców, kiedy Niemcy dążyli do likwidacji polskości, Polska stała się mniejszością, zaproponował, zwrócił się do rodzin Polski z prośbą o to, żeby zwiększyć dzietność. No i takie rodziny 10, 13, 15 osobowe to było normalne. Moja babcia rodziła 13. Jeżdżąc po Wielkopolsce, po szkołach, to dyrektorzy mówią, moja babcia 14, mój po stronie dziadka była 16. I to była normalna rodzina. Istotne było to, że te dzieci nie tylko zostały urodzone, ale zostały wychowane, zostały wykształcone. Ponieważ był wysoki poziom zasobności Wielkopolan, a to znowu wynikało z tego, że ksiądz Wawrzyniak niesamowicie rozbudował bank polski, stworzył system debet kredytowy, polegający na tym, że każdy Polak, a 80% Polaków należało do tego banku, wpłacał jakąś kwotę na początku miesiąca, którą uważał za stosowną, 100 marek, 50 marek. No ale efekt był tego typu, że ksiądz Wawrzyniak na początku nagle miał kilkadziesiąt milionów złotych do dyspozycji, który ze spokojem mógł dysponować, a każdy Polak mógł po prostu w ciągu miesiąca tą kwotę, którą zdecydował się wpłacić, jakby wyciągnąć produkta, który kupował w sklepie. Istotne jest również to, że ksiądz Wawrzyniak stworzył cały system, stworzył spółdzielnię Rolnik, stworzył system od producenta do sklepu, łącznie z hurtownią i pośrednikami i praktycznie biorąc to, co w tej chwili rząd chce, usiłuje zrobić, żeby od producenta do klienta po prostu był system, który byłby kontrolowany po prostu przez państwo, może nie tyle państwo, ale przez polskie przedsiębiorstwa, prawda?
Wojciech Bogajewski jest autorem książki Mieszkańcy województwa poznańskiego, ofiary ludobójstwa katyńskiego.
1939 biogramów. Muszę powiedzieć, no, że było możliwe opublikowanie tej książki dzięki wsparciu marszałka województwa Marka Woźniaka. W tej chwili będzie drugie wydanie, ponieważ memoriał w Moskwie opracował księgę cmentarną Miednoje, gdzie podał datę mordu po raz pierwszy i również podał pewne informacje jak dodatkowe, w jakich obozach oni przebywali, wykształcenie, no i tam inne rzeczy, które i po prostu to spowodowało, że ta książka znowu spuchnie o 80 stron, a już ma 800 ileś tam stron.
No Rosjanie mają ciekawe archiwa, prawda? No, trudno nam do nich się dostać, ale co pewien czas jest moment, kiedy można sięgnąć.
No tak? I taki był moment w latach, jak Jelcyn był i profesor Andrzej Nowak robił kwerendę archiwum wojskowego w Moskwie i ku zaskoczeniu znalazł pismo NKWD do szefów poszczególnych jednostek wojskowych, które 17 września ruszyły na Polskę, w którym NKWD żąda natychmiastowego wstrzymania, rozstrzeliwania polskich oficerów i polskich policjantów, żandarmów. 17 września, w momencie powzięcia do niewoli polskiego oficera, był on natychmiast rozstrzeliwany bez sądu, bez żadnych rejestracji, nic. Był rozstrzeliwany. I paradoks polega na tym, że w wyniku tego pisma, nie wiemy, drugiego, trzeciego dnia zostały wstrzymane rozstrzeliwania, a NKWD zażądał ich do przekazywania ich jednostkom NKWD, które zostały szybko stworzone, w celu weryfikacji tych osób. Młode kobiety, Rosjanki, sprawdzały ręce, sprawdzały, czy są szorstkie, czy są gładkie. Jak gładkie, to inteligentne, jak szorstkie, to fizyczne. I fizycznego przeważnie wypuszczali, przeważnie. Natomiast tego inteligenta pytali się, czy brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jeśli brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, no to był przekazywany do obozu śmierci. No a jeśli nie, no to po prostu do Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska. No i po 7 miesiącach ci żołnierze, którzy przyszli do Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, policjanci, dostali dodatkowe 7 miesięcy życia. Prawda?
Tak, by rozstrzelano ich od razu przy pierwszym spotkaniu.
Tak. I nie wiemy,
no łaskawcy, nie?
To jest straszne swoją drogą, no ale no, tak, takie było prawda, nie?
No tam zresztą w tej chwili, o czym pan mówił podczas wykładu w Pałacu Działeńskich, w tym miejscu, gdzie rozstrzeliwano, gdzie są doły z ciałami pomordowanych, są też dacze, prawda, w których ludzie wypoczywają, w których mieszkają w tej chwili i nie przeszkadza im to, że w takim sąsiedztwie żyją.
Największy kompleks, jaki był mordu, to był kompleks Gniezdowo, jak ja to mówię. Tam jest również Katyń. I to był okręg kilkadziesiąt, jeśli nie więcej hektarów, gdzie od 20 roku mordowano obywateli różnych państw. I Łotyszy, Estończyków, Litwinów, Finów, Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Czechów, Słowaków, Węgrów, Rumunów, po prostu wszystkich. I tam leży kilkaset tysięcy osób.
My, panie doktorze, i Niemcy, my i Rosjanie, jakie refleksje pana nachodzą teraz?
No to jest powtórka tego, co było. Znaczy, jak się czyta książkę Andrzeja Nowaka, to można zauważyć, że Piotr Iwan Groźny, Piotr I, Katarzyna, Stalin, a teraz Putin, no, to się wszystko powtarza. To wynika z tego, że Rosjanie mieli te 250 lat niewoli mongolskiej i to są, dziadek mojej żony mówił, że to są Moskwiczanie. To nie są Rosjanie, to są Moskwiczanie. I praktycznie biorąc, jak się czyta tą książkę, takim przełomowym datą to jest 1399 rok, kiedy to książę Witold przegrał ze Złotą Ordą. No, tam była bitwa pod Ukrainą, gdzie zginęło wiele, wiele znacznych rycerzy Wojska Polskiego, znamienitych. I w tego momentu praktycznie biorąc Witold przestał walczyć o wschodnią granicę i cały czas nastąpiło jakby zabieranie kolejnych obszarów od, prawda, na wschodzie. I Rosjanie od tego momentu cały czas się posuwali. To był Nowogród, to było tam poszczególne państwa, no i potem walka o ten Kijów i tak dalej. Cały czas się posuwali na wschód. No i teraz faktem jest, że Stalin doszedł najdalej. Tak musimy przyznać z przykrością. To w 90 roku uległo cofnięciu. No i teraz Putin chce doprowadzić do tego samego, niestety. Zgadzam się z tym, co robi rząd. Trzeba maksymalnie, musimy mieć najsilniejszą armię w Europie i musimy to stworzyć. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, to musi być wspólnym wysiłkiem całego narodu. Musimy jako naród się zgodzić i musimy ponieść jakieś konsekwencje. To jest dla mnie niezrozumiałe, że jest wojna, a niektórzy uważają, że tego powodu nic się nie dzieje, a to jest dla mnie, no, to jest nielogiczne po prostu, prawda? Rząd, który w ciągu 8 lat podwaja swoje przychody, to dla mnie to jest ewenement niesamowity. Należy podziwiać, że mimo dawania kolejnych dotacji, choćby po tej chwili prądu, gazu, węgla i tak dalej, to się wszystko trzyma kupy, to wszystko chodzi. To jest w ogóle to niesamowite, nie? Znaczy ja powiem w ten sposób, że w Związku Radzieckim była równowaga, polegająca na tym, że w tej równowadze brała udział partia, wojsko i KGB. W momencie, kiedy przyszedł Jelcyn, ta równowaga stała jakby zachwiana. KGB przyjęło rząd i partię, prawda? I zostało wojsko i KGB. I wydaje mi się, oczywiście może się, chciałbym się mylić, ale zastąpienie Putina kimś innym nie zmieni, bo to będzie w dalszym ciągu KGBista. I będzie w dalszym ciągu realizował te same cele, co KGB sobie zażyczy, prawda? Jedyne wyjście dla pokoju przyszłości to jest niestety rozbić Rosję na mniejsze państwa. Jeśli będą mniejsze państwa, będzie mniejsze prawdopodobieństwo w przyszłości, że znowu powstanie za kilkadziesiąt lat problem z Rosją.
Po prostu zniszczenie imperium.
Znaczy rozkład imperium. Rozkład imperium. Tak jak pierwszy etap nastąpił w 90 roku, tak teraz musi nastąpić drugi etap po prostu, nie? Rozpad imperium, nie?
Życzmy sobie lepszych, spokojnych czasów. W audycji wystąpił prezes Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu, dr Wojciech Bogajewski. Spotkania zrealizował Ryszard Wojtowicz, a prowadziła Barbara Miczko-Malcher. Kłaniamy się.